Ja już, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Państwo, dostałem od jednego ze słuchaczy ważną informację, a mianowicie przysłał mi link do opisu książki na Lubimy Czytać, książki bardzo ważnej. Historia masakry nankińskiej. Ja mówiłem o niej wielokrotnie, o samej masakrze, o kontekście tej masakry. Pamiętam, że swego czasu zaproponowałem Państwu nawet link do wstrząsającego filmu Nankin Nankin. Notabene ja go sam nie dokończyłem. Znaczy nie dokończyłem. Ja oglądałem go z przerwami. Kilkakrotnie do niego podchodziłem w różnych miejscach i on był dla mnie za brutalny. No najprościej mówiąc, po prostu nie potrafiłem tego jakby skonsumować, tego w cudzysłowie oczywiście, tego widoku. Psychicznie byłem nie dawałem rady. Pamiętam, że to było kilka lat temu i rozmawiałem z taką młodą chińską przyjaciółką, studentką, która właśnie studiowała w Nankinie przez przypadek i ona pytała się mnie, czy ja to oglądałem. Ja mówiłem jej, że to nie jest na moje możliwości, że ten film przekracza możliwości mojej percepcji. A percepcji zbrodni oczywiście. I ona powiedziała, że ona też miała dokładnie taką samą sytuację, że podchodziła do tego filmu kilka razy. No a jako kobieta szczególnie była wrażliwa na te draństwa, na te wszystkie formy gwałtów, które się tam odbywały. Ale no, tam była cała masa, to była taka eksplozja zbrodni, że właściwie trudno szacować, oceniać. Proszę Państwa, więc ta książka, Historia masakry nankińskiej, ja podam Państwu link do tego, mam nadzieję, że nie zapomnę. Ale dla tych, którzy nie do końca, znaczy być może nie będą chcieli tam wejść, po prostu będą chcieli od razu kupić książkę, aczkolwiek można i tutaj w tym miejscu również kupić tą książkę. Przeczytam Państwu, wszystkim przeczytam Państwu kilkanaście zdań, które myślę, że mówią o kontekście, dużo mówią o kontekście tej zbrodni. Cytuję. Opowieść ta nie powinna być postrzegana jako zachęta do nienawiści, do ogólnego potępienia Japończyków. Pokazuje jedynie zagrożenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj propagandy nacjonalistycznej, której inne narody powinny być traktowane z pogardą. Przed wybuchem wojny Japończycy oraz żołnierze armii japońskiej byli karmieni opowieściami o bezprawiu i dziczy wśród nikczemnych Chińczyków. Zatem nie jest zaskoczeniem, że mężczyźni, którzy napotkali niespodziewanie zaciekły opór w Szanghaju, będą dawali upust swoim nikczemnym rządzom, kiedy tylko przyjdzie okazja, bez zdawania sobie sprawy ze zła, którego dopuszczają się tylko wobec Chińczyków, ale także wobec swojego honoru narodowego. Japońscy politycy konsekwentnie twierdzili, że walczą nie z ludem chińskim, a z chińskim rządem, na czele którego stał generał Chiang Kai-shek. Nie mogli wybrać jednak skuteczniejszej metody na ośmieszenie swojego stanowiska niż pozwolenie swoim żołnierzom na brutalne zbrodnie wobec ludności, ludzkości, przeciw ludzkości na chińskiej ziemi. To powiedział Edwin Howard. The Terrible Record of Nanking. Fragment tego. I cytuję dalej. Masakra nankińska zapisała się jako jedna z najciemniejszych kart w historii świata XX wieku. Jednak z różnych powodów tragedia ta pozostała stosunkowo nieznana z ogółowi społeczeństwa Zachodu. Uważamy, że publikacja tego tłumaczenia zapewni zachodnim odbiorcom pełniejsze zrozumienie historii tej zbrodni oraz jej następstw. Książka Historia masakry nankińskiej jest pracą ważną, zasługującą na uwagę. To pierwsze tak obszerne opracowanie na ten temat, stworzone przez grupę chińskich uczonych z Nankinu. Przedstawia, czyli to Chińczycy pisali, przedstawia pełną historię masakry z perspektywy chińskiej, japońskiej oraz zachodniej. Od upadku miasta, przez same akty zbrodni, po wysiłki międzynarodowej społeczności mające na celu ratowanie uchodźców i wreszcie procesy zbrodniarzy wojennych. Co istotne, praca jest w dużej mierze oparta na świeżo opublikowanym zbiorze materiałów źródłowych na temat tej masakry. Tak, i to są, tutaj są również podane ceny. Ceny tej książki 59, 60, 55, 53 na Allegro. Proszę Państwa, nie znam tej książki, nie będę się wypowiadał na temat tej konkretnej książki, aczkolwiek zakładam, że jeśli to jest praca chińskich uczonych, to oni się opierają o źródła. To raz, to jest bardzo ważne. Dwa, a właściwie, powiedzmy sobie, że dwa. Otóż, to dwa to są Japończycy. Ja miałem przyjemność w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozmawiać z kilkoma, niewielu, może trzema, może czterema osobami, które nie tylko mieszkają w Japonii, ale przede wszystkim rozumieją, co najistotniejsze, rozumieją ducha Japończyków. To jest, można mieszkać w Japonii i kompletnie nie rozumieć ducha Japończyków. Miałem okazję zresztą przekonać się o tym. Jakaś młoda kobieta, a zupełnie przez przypadek wyjechała do Japonii w ramach swojej międzynarodowej firmy. A Polka oczywiście, z Warszawy. Wyjechała do Japonii i tam była przez rok. No i po prostu przerażenie mnie ogarniało, jak to baba. Baba, po prostu baba tępa, baba. A nic nie rozumiała z tego, co ją otacza. No nic, kompletnie. Ja nie byłem w Japonii, ale z tych wielu rozmów, znaczy z tych kilku rozmów z ludźmi, którzy właśnie rozumieli, gdzie byli, rozmawiali z Japończykami, starali się ich zrozumieć, starali się zrozumieć ich sposób myślenia, co jest niezwykle istotne, co jest być może najistotniejsze. Wyłania mi się pewien obraz Japończyków, który zupełnie nie przystaje do takiego potocznego obrazu. Ludzi grzecznych, spokojnych, miłych itd. Owszem, oni mają, może zacznę od tego, że oni wdziewają różne maski. Japończycy mają różne maski na różny użytek. Na użytek różnych okoliczności, różnych osób, z którymi rozmawiają. I to jest właściwie clue. To jest podstawa. Oni mają różne maski. Druga sprawa. Nacjonalizm japoński to jest coś niewyobrażalnie dużego. To jest coś tak niesłychanego, że oni po prostu uważają wszystkich innych za barbarzyńców, tak? To oni uważają innych za barbarzyńców. A w szczególności Chińczyków. Co ciekawe, od nich przejęli cywilizację. Zręby cywilizacji przejęli od Chińczyków. Ale uważają Chińczyków za po prostu motłoch. I co do teraz? Co do teraz? Ja pamiętam, że wielokrotnie wtedy, kiedy Chińczycy jeździli na zakupy, klasa średnia, część klasy średniej. Jeździła na zakupy, takie duże zakupy do chińskich, do japońskich miast. Owszem, byli chętnie obsługiwani, bo wydawali dużo pieniędzy, natomiast gardzono nimi, po prostu Japończycy nimi gardzili. Wyraźnie o tym mówili, nie kryjąc się z tym. Bo Japończycy nie kryją się ze swoją pogardą do innych nacji. Oczywiście Białymi również gardzą. Gardzą bardzo, bardzo. Czy mają... Nie wiem, czy tak to jest czy to jest powszechne, ale miałem okazję się ostatnio skontaktować z osobą. Zresztą mówiłem o tym, że Japończycy, którzy przyjechali do chińskiej firmy, bardzo wysokiej jakości firmy, które mieli zlecać produkcję dla siebie. No po prostu tak piali na temat Amerykanów, że ci Chińczycy, aż Chińczycy, którzy też przecież są proamerykańscy, no po prostu oczy im wychodziły z orbit. Ale myślę, że to niekoniecznie musi być powszechne. Że to jest efekt propagandy, to naprawdę, na pewno, ale to niekoniecznie musi być powszechne. Natomiast powszechne jest przekonanie o wyższości, o tym, i że ja Japończyk jestem po prostu najbardziej cywilizowanym człowiekiem świata. I to pierwszy raz o tym usłyszałem, o Jezu, ze 30 lat temu, 40 lat temu być może, od polskiego marynarza, który pływał do Japonii. I opowiadał, że w pewnym momencie, że były takie momenty, kiedy on nawet, jak przypłynęli do Japonii, to on nawet nie chciał zejść na brzeg, bo mówił, że to nie, że to co tam się działo, to było nie na jego nerwy. Także to poczucie wyższości, które być może teraz już zostało stępione, ten nacjonalizm, ale szowinizm, nie nacjonalizm, szowinizm, a to jest różnica. Ten szowinizm japoński, no po prostu w wysokości Himalajów, był powszechny wszędzie, we wszystkich środkach masowego przekazu, dosłownie tak. Więc to nie było to, że oni się z tym kryli. Nie. Nie i nie i nie. A w Nankinie słynna była ta, znaczy słynna dla mnie, znana w każdym razie, powszechnie chyba powinna być, znany powinien być ten konkurs oficerów, kilku oficerów japońskich, którzy mieczami samurajskimi mieli zabić jak najwięcej Japończyków. Ściąć im głowy. Jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie. No, to świadczy o tym, że traktowano Chińczyków, ci oficerowie armii japońskiej, traktowali Chińczyków jak zwierzęta. No, bo ewentualnie można zwierzęta na wyścigi zabijać. Chociaż to też jakiś taki bez sensu. Nie zabija się bez sensu, bez potrzeby zwierząt, prawda? No, zwierząt się zabija w bardzo określonym celu, ale tym z tego się nie robi sportu. No więc już sam ten fakt, już tylko to świadczy o sposobie traktowania Chińczyków przez Japończyków. A skoro tak myśleli oficerowie wykształceni z dobrych rodzin, oficerowie armii japońskiej, armii cesarskiej, no to czego można było oczekiwać od zwykłego żołnierza gdzieś tam z głębi lądu? No niczego, no. Niczego, prawda? Więc te gwałty między innymi na wszelkich kobietach, które oni spotykali na swojej drodze w Nankinie. Począwszy od małych dziewczynek, a skończywszy na starych kobietach. Jakby wcale nie są zaskoczeniem. Nie powinny w każdym razie być zaskoczeniem po tym konkursie ścinania głów. Po prostu te kobiety nie traktowano jak istoty ludzkie, tylko jak jakiś podlejszy gatunek człowieka. Być może podlejszy gatunek człowieka, tak naprawdę zwierzęta. Tak. Więc i tutaj jest jakby pies pogrzebany. A ja nie słyszałem o tym nigdzie, żeby Japończycy jakoś radykalnie się zmienili. Nie. Nie. Oni gardzą Chińczykami. Gardzili, gardzą i będą gardzili Chińczykami. Tak samo jak Rosjanie. Gardzą, gardzili i będą gardzili Chińczykami. No tylko, że Rosjanie akurat nie mają ku temu żadnych powodów. Natomiast Japończycy, znaczy, czy istnieje powód, dla którego można gardzić innym narodem? No, świat gardzi Żydami. Cały świat. Cały świat. Wszyscy, którzy są, którzy cokolwiek mieli z tymi łachmytami do czynienia, z przedstawicielami tego łajdackiego plemienia, gardzą nimi. Ale to jest zupełnie inna bajka. No skoro cały świat, wszyscy, którzy mieli z nimi do czynienia, nimi gardzą, no to oni muszą mieć bardzo dużo za uszami, prawda? Skoro wszystkie nacje świata mają coś przeciwko nim. Ale teoretycznie można gardzić. Znaczy tam nie tylko teoretycznie. To jest właściwie jedyna nacja, którą można gardzić. Natomiast w stosunku do innych, no, niekoniecznie. Można mieć o różnych nacjach różne zdanie, gorsze, lepsze, ale pogarda tutaj nie wchodzi w rachubę. Po prostu nie. Pogarda w stosunku do wszystkich pozostałych nacji poza Żydami to jest rzecz nie do utrzymania. No po prostu nie. Więc pogarda na przykład właśnie Japończyków w stosunku do Chińczyków nie mieści się zupełnie w głowie. Ja nie mogę powiedzieć, że ja gardzę na przykład Ukraińcami. Ja mam o nich bardzo złe zdanie, ale nie gardzę nim. Ja o nich mam bardzo złe zdanie, ponieważ i naczytałem się, i nasłuchałem się, i naoglądałem się różnych chyba wszystkiego już kompletnie, co wyczyniali ci barbarzyńcy na Wołyniu, Podlasiu, w Małopolsce Wschodniej. Więc ja nie gardzę nimi, raczej powiedziałbym, że ich nienawidzę. Nienawidzić tak, bo nienawiść to jest w mojej opinii, to jest uczucie, które jest skierowane do ludzi, których się boi człowiek, prawda? A ich można się bać, ponieważ to są i przypuszczam, że będą barbarzyńcami. Ludzie tak łatwo się nie zmieniają. Narody tak łatwo się nie zmieniają. No więc mówię, że ja mogę nienawidzić Ukraińców, ale nie będę nimi gardził. To zupełnie inna bajka, to zupełnie inny pułap. Pogarda to jest z obszaru właśnie jakby wyższości mnie jako Polaka w stosunku do Ukraińca. To nie wchodzi w rachubę. Ja nienawidzę Niemców, ja nienawidzę Ukraińców. Nie ufam Rosjanom, ale no właśnie, takie emocje mną targają, natomiast nie pogarda, nie. Oprócz Żydów, nie. Nie, po prostu nie. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ta pogarda japońska w stosunku do świata zewnętrznego, w szczególności w stosunku do Chińczyków, i to rzecz teraz, teraz się dziejąca, nie tam 50, 100 czy 200 lat temu, nie, teraz w tej chwili. Ta pogarda w stosunku do Chińczyków to jest, na pewno da się to wytłumaczyć, jakoś tam. Pytanie tylko, czy to tłumaczenie no, miałoby ręce i nogi z naszego zachodniego oczywiście punktu widzenia, bo to trzeba by było posłuchać Japończyka, który będzie mówił o tej pogardzie. I wtedy to będzie autentyczne, to będzie realistyczne, to będzie uczciwe, prawdziwe i tak dalej. Ale ona istnieje. I ona wiem, że istnieje, ponieważ od tych kilku osób wiedziałem się, że istnieje i oni rozmawiając z Japończykami mieli przykłady tegoż właśnie poczucia wyższości Japończyków nad wszystkim. Stąd się bierze całe zło z poczucia wyższości nad innymi. I to zło właśnie doprowadziło do Nankinu. Czy to zło, czy coś takiego ma miejsce w społeczności współczesnej? Tak. Tak, Żydzi, społeczność żydowska gardzi całą resztą świata. Mniej lub więcej gardzi. I pokazuje to na każdym kroku. I daje nie tylko do zrozumienia, ale pokazuje im expressis verbis. Że oni nami gardzą. No więc dostają w zamian to samo. Tylko, że oni tak robią od stuleci. No i mają dokładnie to samo od stuleci. W rewanżu. W przypadku Japończyków ten ich stosunek do świata zewnętrznego jest zupełnie nieznany. Zupełnie nieznany. I dlatego ludzie tak się biorą na lep japońszczyzny wszelkiej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.